Jestem z Pomorza.
Robert Silski, dzień dobry. Dziś jest ze mną w studiu zawodnik, jak sam mówi, na sportowej emeryturze. Wiele lat spędził na torze motokrosowym, który później zamienił na wielką wodę, później wrócił do motokrosu już w trochę innej roli. Sportowiec, trener i społecznik. Gościem audycji Jestem z Pomorza jest dziś Sebastian Wójcik. Cześć, dzień dobry.
Witam Państwa bardzo serdecznie, dzień dobry.
Sebastian, jest październik 1988 roku, ty 15-letni, pierwszy raz wsiadasz na motocykl, zresztą razem z bratem Marcinem. No to powiedz, jak to się stało, że od początku wybór upadł na motokros właśnie?
No z tym motokrosem to różnie u nas bywało. Zaczęło się już w podstawówce, kiedy byliśmy troszeczkę młodsi. Generalnie taką zajawkę mocną ja zawsze miałem. Dokładnie nie wiedziałem, skąd to się wzięło, ale już same początki, kiedy zaczęliśmy jeździć na rowerach, oczywiście ja czy mój brat i w porównaniu z innymi kolegami zawsze gdzieś tam nas ciągnęło do tego, żeby a może tu zrobić skok, a może tym rowerem można polecieć chociaż 10-15 cm czy pół metra. Kiedyś jeszcze nie było w dobie internetu, prawda, i telefonów komórkowych. Ja od małego otworzyłem sobie taki duży zeszyt w kratkę, tam sobie wycinałem z wszystkich różnych gazet trójmiejskich, pomorskich, gdzie tylko była wzmianka, gdzie był motocykl z podniesionym błotnikiem. Ja to wycinałem nożyczkami, wklejałem sobie do mojego zeszytu na taki biały klej, wszyscy, którego pamiętamy z czasów podstawówki, i tam miałem taki swój album motocrossowy, motocykli z podniesionymi błotnikami, i od tamtej pory, kiedy zbliżaliśmy się właśnie do tego wieku 14-15 lat, były już takie delikatne naciski na rodziców. Tato, my byśmy bardzo chcieli jeździć na tym motocrossie. No, rodzice się trochę łamali, ale trafiliśmy do tego gdańskiego automotoklubu i to właśnie gdzieś było pod koniec 88 roku, kiedy zjawiliśmy się u pana Mariana Zupy i zaczął nas obserwować.
A rodzice się łamali, bo mówili: chłopaki, połamiecie się i taki będzie z tego finał?
No jak większość rodziców się martwi, jeżeli chodzi o motocross, bo jest to jednak sport wyczynowy i dość kontuzyjny, ale jeżeli zobaczymy, że dziecko, czy młodzież, czy starsza młodzież ma tą benzynę we krwi, jak to się mówi przysłowiowo, no i nie garnie się do innych sportów, to szczególnie w dzisiejszych czasach jest to fajna odskocznia, fajne hobby, niekoniecznie musi ten dany zawodnik Adam zostać zawodnikiem jak my kiedyś, ale jest to fajna forma rekreacji ruchowej i czynnego wypoczynku. Poza tym jest to rodzaj sportu, który kształtuje takiego młodego osobnika i potem w wieku dorosłości on naprawdę jest fajnym facetem czy fajną dziewczyną, bo dziewczyny też jeżdżą.
No i wyczynowo uprawiałeś ten motocross, dobrze pamiętam, 12 lat?
To było 12 lat dokładnie, kiedy spędziliśmy mnóstwo weekendów od kwietnia do końca października praktycznie na torze, także trochę tych godzin się najeździło przez te 12 lat i powiem Państwu szczerze, że nie żałuję, bo to jest niesamowita przygoda życia.
Tylko medali Mistrzostw Polski trochę zabrakło, bo jak sam mówisz, w tych mistrzostwach to zawsze było miejsce tak pomiędzy 4. a 9. I tak z perspektywy czasu, dziś już wiesz, czego zabrakło, żeby były te medale, również złote, kontuzje czy coś innego?
Tak, ja jestem takim troszeczkę wyjątkowym zawodnikiem motocrossu, jeżeli chodzi o Pomorze. Bardziej utytułowanym zawodnikiem motocrossu jest mój młodszy brat, którego wciągnąłem w tą pasję, bo on nie do końca to czuł tak samo na początku jak ja. W pierwszym sezonie zdobyłem, pierwszym sezonie, gdzie w ogóle zacząłem jeździć na motokrosie Mistrzostwach Polski, bodajże z tego co pamiętam, zająłem 12 miejsce i kolejny sezon miałem iść już na tego Mistrza Polski. Pierwsze 4-5 rundy wygrywałem, były to pierwsze, drugie, trzecie, czwarte miejsce. W klasyfikacji generalnej byłem w pierwszej trójce i wszystko szło naprawdę bardzo dobrze do momentu, kiedy pojechaliśmy na zespołowe Mistrzostwa Polski do Strykowa i tam doznałem urazu, złamanie kości łódeczkowatej. Jest to taka kość w nadgarstku, która się bardzo długo goi. Ja miałem to szczęście, że ona się zrosła po 4 miesiącach, potem rok rehabilitacji, musiałem przejść do klasy wyżej. Kolejny sezon przy każdym skoku czułem tą rękę, nie mogłem się tak przygotowywać kondycyjnie już i wydolnościowo do tych zawodów kolejnych. Bywały takie mistrzostwa, gdzie udało mi się przyjechać na miejscu 2., 3., 4., ale generalnie klasyfikacji najbardziej zbliżyłem się do 5. miejsca i tak zostało. Jestem właśnie tym takim specyficznym zawodnikiem motocrossu, który no jeszcze nie ma tego upragnionego tytułu Mistrza Polski, ale spełniam się teraz w tej trzeciej fazie życia i to mi też daje dużo przyjemności.
To na razie wróćmy do tej drugiej, bo po latach sportowej kariery tory motokrosowe zamieniłeś na pływające miasta. Twoim domem stały się ogromne statki, różne kontynenty, dziesiątki państw. Rewolucja w życiu chłopaka, w którego żyłach płynie adrenalina.
No powiem szczerze, tych przypadków w życiu u mnie jest dużo i faktycznie, jak to patrzę teraz na te dziesiątki lat do tyłu, to można powiedzieć, że ta parabola jest taka dosyć skoczna od dołu do góry. góry, z góry na dół, jeżeli chodzi o przygody życiowe.
Mister Roller Coaster.
Tak, naprawdę, powiem Państwu szczerze. Mieliśmy kolegów w takiej, można powiedzieć, wtedy to była dyskoteka dla młodzieży, one były dosyć popularne, on skończył wcześniej od nas karierę i tam został bramkarzem i często odwiedziliśmy się, bo motocross tworzy taką swoją rodzinę, bez względu na to, czy potem już ktoś nie jeździ, czy nie jeździmy dalej gdzieś, tam mamy ze sobą całe życie kontakt. No i my tam chodziliśmy w odwiedziny zawsze, raz na jakiś czas, jeżeli to oczywiście czas pozwalał i nie było zawodów. I któregoś razu szef tej dyskoteki mówi: Sebastian, słuchaj, bo barman nie przyszedł, czy mógłbyś stanąć za barem? Ja mówię: panie Jarku, ja nie potrafię piwa nawet nalewać z nalewaka. No i stanąłem tam za barem. Okazało się, że zagościłem tam na pół roku. Potem poznałem kolegę, który tam pływał na tych statkach pasażerskich i mnie namówił na to. Bardzo się bałem, bo mówię Państwu szczerze, że to jest ogromne wyzwanie. Wziąłem paszport, uzbierałem $100 w kieszeni, zapisałem się do tej pracy i spędziłem tam prawie 7-8 lat. 3,5 tysiąca pasażerów, 1200 osób załogi. Ciężka praca, 11 godzin przez 7-8 miesięcy ciurkiem. Wyzwanie niesamowite, naprawdę bardzo dużo ludzi przyjeżdżało, jeżeli chodzi o pracowników, z uśmiechem na twarzy, wracało bardzo szybko. My przetrwaliśmy i tam jest taka prawdziwa dżungla. Tam można poznać miliony charakterów, zarówno wśród gości, jak i osób, z którymi się pracuje. Uważam, że to była naprawdę bardzo mocna szkoła życia, którą również miło wspominam, pomimo ciężkiej pracy i tam można było poznać ludzi, z którymi warto się trzymać. Ja ogólnie jestem pozytywny, zawsze uśmiechnięty i zawsze moim znajomym ludziom i osobom na grupach, które mam dzielnicowych, gdańskich, czy na Suchaninie. Zawsze mówię: słuchajcie, nie ma co się poddawać. Do sukcesu nie ma windy, zawsze trzeba iść schodami.
I ta droga na nowe, kolejne życie to oczywiście znów był motocross, który sobie o tobie przypomniał. Dziś jesteś trenerem, mentorem, komentatorem, promotorem tej dyscypliny. To co takiego jest w tym motocrossie poza adrenaliną?
Podejrzewam, jak większość sportowców swojej kategorii sportu czy dyscypliny gdzieś tam ma to, co lubi. Ja przede wszystkim lubię to najbardziej w tym motocrossie, te emocje. No, nie w każdym sporcie można latać na wysokości drugiego piętra po 20-30 metrów. Oczywiście można sobie kupić motolotnię, można być lotnikiem, ale tutaj my po prostu skaczemy, no przysłowiowo jak kangury. Jestem w stanie każdego nauczyć, żeby się po jakimś tam 3-4 miesiącach oderwał się od ziemi i spróbował przelecieć te 50 metrów i poczuć to na własnej skórze. To jest coś, czego się nie da opisać słowami. To jest taka euforia, przy okazji skupienie, koncentracja. Jeżeli trenujemy, jeżeli przygotowujemy się, jeżeli przygotowujemy dzieci, starszą młodzież do tych treningów, to nie są tylko treningi na motocykla, to jest również kondycja, to jest budowa charakteru. To jest fajne też, że my generalnie, jeżeli jeździmy, czy tak jak dzieci jeżdżą, jeździmy nie po lesie, nie hałasujemy ludziom pod domem, my jesteśmy ubrani, zabezpieczeni i spędzamy ten czas właśnie na torach przeznaczonych tylko i wyłącznie do tego.
Chwilę temu pojawiło się słowo Suchanino. Jesteś radnym dzielnicy, udzielasz się społecznie, wspierasz stowarzyszenie pomagające dzieciakom. To taka zupełnie inna płaszczyzna, na której też się fajnie spełniasz?
Powiem szczerze, jak to było z tym Suchaninem. 10 lat temu, kiedy wróciłem po tych statkach, można powiedzieć śmiało plus minus, gdzieś zniknąłem prawie na 10 lat z dzielnicy Suchanino. No i kiedy wróciłem, mało osób już było na tym Suchaninie, moich roczników, gdzieś tam oni też wyjechali w świat i już nie powrócili. No i wpadłem na taki pomysł, że otworzę taką grupę Suchanino Forever Where You Belong. Tak zachęcające, aby powrócić.
Zabrzmiało światu.
Tak, przywrócić tych moich starych znajomych. Wtedy to była grupa prywatna. Od kilku lat jest to grupa otwarta. Mamy ponad 6 tysięcy mieszkańców w tej grupie i tam się taka zaczęła razem z kooperacją z Ewą Okuniewską, która wtedy akurat była przewodniczącą Rady Dzielnicy Suchanino. Ja byłem tym administratorem grupy i tak jakoś z Ewą doszliśmy do ładu: słuchaj, ty jesteś w Radzie Dzielnicy, ja mam tą grupę, można naprawdę fajnie wspierać całą społeczność Suchanina. No i przede wszystkim motywujemy ludzi, żeby pomagali sobie nawzajem, bo jeżeli sobie nie będziemy pomagać nawzajem, to po prostu no, będziemy się zamykać w swoich czterech ścianach, żaluzje zamknięte. To przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby się uśmiechać, bo uśmiech to szczęście, a szczęście to dobry klimat i fajne otwarcie każdego dnia, moim zdaniem. Ja zawsze mówię: dobro, jeżeli się daje, to ono się rozmnaża. Także no, to jest taki klucz do sukcesu. To jeszcze z czasów motocrossu, kiedy mój tata był wojskowym, pracował razem z obecnym generałem Bogusławem Packiem, które notabene zawsze będzie dla mnie wujkiem przyszywanym. No i wujek właśnie wpadł na ten pomysł z panią Katarzyną Rogalską, aby stworzyć stowarzyszenie Miaś Małgosia Pomoc Dobrodziej Dzieci. No i tam powiem szczerze, że dla osób, które mają dobre serduszko, którzy chcą poświęcić trochę czasu, naprawdę są to wzruszające historie i osoby, które mają dobre serce, naprawdę zapraszamy, bo są takie momenty, pomimo, że żyjemy w 2025 roku i dookoła widzimy fajne samochody, kolorowe reklamy, mnóstwo rzeczy w sklepach, to są takie miejsca, są takie rodziny, które potrzebują chociażby naszego uśmiechu, chociażby wizyty, porozmawiania i taki właśnie jest dobrodziej, gdzie wspólnie działamy i staramy się rozbudować tą społeczność, aby coraz nas więcej mogło gdzieś pojechać w teren i naprawdę pomóc, chociażby w minimalnym stopniu.
Jestem z Pomorza.